Wspólnota Emanuel istnieje na południu Włoch od 12 lat. Powstała z małej grupy wywodzącej się z ruchu odnowy w Duchu Świętym. Podczas jednego ze spotkań modlitewnych przyszło olśnienie. Czyż nasza modlitwa wystarcza? Czyż nie powinniśmy oprócz wznoszenia rąk do Pana i śpiewania Alleluja zakasać rękawy i oddać się w służbę Chrystusowi, to jest w służbę ludziom ubogim, zagubionym, niepełnosprawnym, tym, którzy nie doświadczyli miłości Bożej tak, jak my jej doświadczamy? Nie trzeba było wiele czekać, by pierwsi chętni oddali się do dyspozycji Ojcu prowadzącemu spotkania. Zadeklarowali, że również to, co posiadają, mieszkanie, miesięczny zarobek, umiejętności, chcą oddać w służbie potrzebującym. I tak powstały pierwsze domy, do których przyjmowano tych, którzy sami nie byli w stanie poradzić sobie w życiu i potrzebowali kogoś u swego boku. Po 12 latach wspólnota rozrosła się w sposób zaskakujący i udziela dziś miejsca około 900 osobom z najróżniejszymi problemami, ucząc ich żyć i kochać, a zarazem ucząc się od nich życia i miłości. Większość z nich to ludzie z marginesu, narkomani, alkoholicy, nieprzystosowani społecznie. Ale są i domy przeznaczone dla samotnych matek, dla osób z różnymi problemami w rodzinie i dla niepełnosprawnych. Spośród wielu rozmów, jakie przeprowadziłem z tymi, którzy całe swoje życie zadedykowali pracy we wspólnocie Emanuel, wybrałem dla was rozmowę z Nancą Agrusto, odpowiedzialną za jeden z domów rodzinnych dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Nanca ma obecnie 41 lat. W dzieciństwie nie otrzymała wychowania chrześcijańskiego. Matka z ojcem żyli bez związku małżeńskiego, a jej wiedza o Bogu sprowadzała się do krótkiego przygotowania przed Komunią Świętą i bierzmowaniem. Gdy była jeszcze mała, wyjechała z rodzicami do Szwajcarii, gdzie większość czasu spędziła w szkolnym internacie.
Jeszcze ucząc się w szkole dla pielęgniarek, zajęłam się pomocą dla przybywających do Szwajcarii w poszukiwaniu pracy Afrykańczyków. W apartamencie, który zajmowałam, przyjmowałam ich na nocleg, pomagałam im w załatwianiu spraw urzędowych i nieraz wydawałam całe stypendium na zapewnienie im jako takiego wyżywienia. Nie było to łatwe. Samotna studentka goszcząca w domu Murzynów nie wywoływała nic innego jak powszechne zgorszenie.
Zanim zaczęłaś pracować z niepełnosprawnymi, byłaś w Afryce. Czy z tego właśnie doświadczenia zrodziło się pragnienie pojechania na misję?
Wśród nich byli niektórzy nowo nawróceni chrześcijanie i dzięki nim mogłam po raz pierwszy zobaczyć osobę Jezusa Chrystusa w zupełnie innym świetle, zupełnie inaczej niż widziałam go do tej pory. Była to wizja o wiele piękniejsza, o wiele bardziej prosta, bardziej radosna od tej, jaką znałam z tych niewielu lekcji katechizmu, które odbyłam. W dzieciństwie poznałam Boga, który karze, Boga, którego należy się bać. Natomiast Bóg, o którym mówili mi moi Afrykańczycy, był wręcz przeciwieństwem tego. Był Bogiem dobrym, bez względu na sytuację, Bogiem bezinteresownym, który opiekuje się każdym. Ten obraz Boga, który przygarnia wszystkich, zarówno dobrych, jak i złych, zafascynował mnie. Gdy skończyłam szkołę i wróciłam do Włoch, związałam się z grupą wolontariuszy działających przy parafii. Tam wraz z przyjacielem zaczęliśmy myśleć o zaangażowaniu się w pomoc dla trzeciego świata. Byłam zafascynowana coraz bardziej Afryką i Afrykańczykami i wreszcie moim największym marzeniem stała się podróż misyjna. Na początku udzielałam się jako wolontariuszka przy parafii, a później zaczęłam uczęszczać na 2-letni kurs przygotowujący do pracy w wolontariacie lokalnym. Pracując przy parafii odkryłam, że służba ubogim nie jest doświadczeniem uzupełniającym życie chrześcijanina, lecz jest podstawowym doświadczeniem jego życia wiarą. Nie może być ona dodatkiem do innych ważnych zajęć. Musi być sprawą zasadniczą i fundamentalną dla człowieka. Później poznałam osoby, które pracowały na placówkach misyjnych w państwach afrykańskich. Za ich pośrednictwem dotarłam do odpowiednich organizacji i po 2-letnim kursie wyjechałam jako świecka pielęgniarka do Burundi.
Po kilku miesiącach pobytu na misji, w pierwszy dzień Wielkanocy Nansa przeżywa kryzys. Chce wracać do kraju. Wielu świeckich katechistów zaniechało wspólnie opracowanego projektu katechizacji, a niektórzy z nich zaczęli prowadzić życie wręcz niemoralne. Była zgorszona świadectwem, jakie dawali miejscowej ludności. Czuła się zawiedziona. Nie tak wyobrażała sobie tę misję.
Byłam tak załamana i czułam tak wielką niechęć do wszystkiego i do wszystkich, że nie poszłam nawet na mszę. Usiadłam w ogródku ojców misjonarzy i płakałam, myśląc o zostawieniu misji i powrocie do domu. I w tym właśnie czasie, gdy wszyscy byli na wielkanocnej Eucharystii i wokoło misji nie było ani jednej żywej duszy, zauważyłam jakąś postać wchodzącą do ogrodu drzwiami zarezerwowanymi jedynie dla służby i dla właścicieli domu. Nie było to normalne, aby miejscowy człowiek odważył się w ten sposób wejść do posiadłości białych misjonarzy. Gdy zbliżył się do mnie, zauważyłam, że poowijany był brudnymi bandażami. Był to trędowaty. Mamo, odezwał się, czy się mną zaopiekujesz? Powiedział mamo, słowo używane w Burundi tylko i wyłącznie na określenie własnej matki. Zdziwiło mnie to tak, iż nie zapytałam go nawet, jakim cudem się tu dostał i pobiegłam szybko, aby przygotować wszystko, co jest potrzebne do opatrzenia ran. Gdy wróciłam do ogrodu, nikogo już w nim nie było. W uszach dźwięczały mi tylko słowa – mamo, czy się mną zaopiekujesz?
Tego samego trędowatego spotkała raz jeszcze w innym ważnym momencie swego życia. Wiedziała już, że nie był to przypadek. Zdążyła nawet mu zrobić zdjęcie, które przechowuje pieczołowicie do dzisiaj. Na misji została, a powyższy fakt wspomina jako autentyczne spotkanie z Jezusem Chrystusem.